Dzień dobry Państwu. Z tej strony Rafał Tomaszewski, jestem redaktorem fintech.pl. Zapraszam Państwa do naszego pierwszego podcastu na fintech.pl. Jest to nowa formuła do słuchania, którą oferujemy Państwu z okazji startu nowej odsłony naszego serwisu. Moim pierwszym gościem jest Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Porozmawiamy o nowościach na naszym portalu, a także o tym, jakie są przed nami cele oraz jak rozwija się branża finansowych technologii z naszej perspektywy. Cześć Łukaszu. Zacznijmy od paru słów na temat nowej odsłony serwisu.
Dzień dobry Państwu, miło mi powitać słuchaczy. Mam nadzieję, że nowy serwis przypadnie Państwu do gustu. Faktycznie było to dla nas duże wyzwanie technologiczne i designerskie i mamy nadzieję, że dostarczamy właśnie w tym momencie Państwu produkt najwyższej jakości, który daleko wybiega ponad to, co w dzisiejszym polskim internecie jest oferowane przez serwisy branżowe, nie tylko finansowe, ale również innego, dotyczące innych sektorów. Chcielibyśmy, aby podcasty na fintech.pl były ważnym źródłem informacji dla przede wszystkim biznesu o tym, jakie produkty są oferowane, jakie są plany różnych firm fintechowych, nie tylko fintechowych, a także porozmawiać czasami o tych błędach, które są popełniane gdzieś po drodze i jak one są rozwiązywane. Nowy serwis wygląda zupełnie inaczej niż poprzedni. Wynika to z tego, że dojrzeliśmy do tej formuły, uznaliśmy, że właśnie taki wygląd jest najbardziej oczekiwany przez naszych użytkowników. Jaki? To znaczy przejrzysty, czytelny, zachowana forma, która umożliwia czytelnikowi zapoznanie się z treścią bez konieczności patrzenia wzrokiem w inne miejsca, które mogłyby go odciągnąć od tego, co jest najważniejsze. Niezmiennie fintech.pl pozostanie serwisem dla biznesu, dla osób zainteresowanych fintechem oraz osób, które po prostu są konsumentami, chciałyby się czegoś dowiedzieć. Mamy nadzieję, że będziemy inspirujący również dla ludzi młodych, milenialsów, którzy swoją karierę zawodową chcieliby budować w oparciu właśnie o nowoczesne technologie i dowiedzieć się wszystkiego, co możliwe na temat tego, jak funkcjonuje nowoczesny świat technologii finansowych. W ramach podcastów oczywiście będziemy zapraszać gości, serdecznie zapraszam osoby zainteresowane do tego, żeby wystąpić w naszym programie. Mam nadzieję, że również niektóre podcasty ja będę miał okazję prowadzić, zadawać celne pytania i uzyskiwać równocześnie bardzo czytelne i precyzyjne odpowiedzi, na które wszyscy czekamy. Co na nowym serwisie? Przede wszystkim sekcja nowa, odnowiona sekcja aktualności. Jest bardzo dużo informacji, które przychodzą z rynku i muszą one być pokazane tak, aby nie mąciły w głowie, czyli po kolei czytelnie i żeby niczego nie pominąć. Mamy również oczywiście sekcję eventy, gdzie Państwo mogą zapoznać się z nadchodzącymi wydarzeniami, które dotyczą branży finansowej i technologicznej. Największe wydarzenia, konferencje, jakie są organizowane w kraju. To jest oczywiście w miarę prosta sekcja, jeśli chodzi o przyswojenie tego ze strony użytkownika. Pozostałe sekcje to story. Story to niezmiennie wywiady najwyższej jakości z ludźmi z branży, którym, jak już Państwu w ciągu ostatnich 3 lat udało nam się udowodnić, prezentujemy najciekawsze sylwetki i najciekawsze firmy i nasze pytania są na tyle przemyślane, że każdy czytelnik może się z tego dowiedzieć, co jest naprawdę w planach, co jest istotne, co zawodzi, a co jest potencjalnie największym czynnikiem do rozwoju dla danego przedsiębiorstwa bądź grupy konsumentów. Oczywiście mamy też sekcję Fintech Extra. Fintech Extra to tutaj znajdą Państwo najciekawsze materiały, które przygotowujemy, dłuższe formy, raporty, mini raporty i różnego rodzaju treści. Nie chciałbym użyć sformułowania ekskluzji, bo one może być źle odebrane, ale tak właśnie w istocie będzie. Kolejna interesująca dla Państwa sekcja to oczywiście felietony. tutaj liczymy na głos z rynku, że eksperci, osoby, które są, jakby to powiedzieć, liderami opinii, będą miały swój obszar, platformę do tego, aby się tymi opiniami dzielić z naszymi użytkownikami, również z innymi ekspertami, bo czytają nas przede wszystkim takie osoby. Dosyć istotną nowością, którą chcemy Państwu zaproponować, to jest także grupa Sfintechowani. Sfintechowani to jest zamknięta grupa na Facebooku, gdzie być może w odrobinę luźniejszej atmosferze będą mogli się użytkownicy wzajemnie wymieniać różnego rodzaju nowościami, opiniami, po prostu tym, czym social media właściwie są i chyba już zawsze będą. Dołączamy do tego nurtu.
No właśnie, skoro pożegnaliśmy się już ze starym fintechiem, to może warto powspominać te minione lata, ponieważ trochę czasu już upłynęło i może jest coś, co tak najbardziej utkwiło ci w pamięci z tych prawie trzech lat, jakieś najciekawsze artykuły, tematy, pamiętasz może coś takiego ciekawego?
Przez ostatnie 3 lata napisaliśmy i opublikowaliśmy łącznie 5000 artykułów i ponad 100 wywiadów, więc ciężko jest wybrać te najciekawsze, najistotniejsze. Na początku było ciężko, bo jak rozpoczynaliśmy pracę nad serwisem, to chyba nie do końca dawano wiarę, że to się może udać, ale się udało, ponieważ byliśmy uparci i wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o liczbę użytkowników i wydaje mi się, że ten kierunek, który obraliśmy, jest właściwy. Zmiana serwisu wynikała z tego, że technologicznie chcieliśmy dać naszym użytkownikom lepszy produkt, gdzie, no nie oszukujmy się, na starsza wersja fintecha oparta była o takie standardowe rozwiązania technologiczne. Nowa to jest produkt, który został zaprojektowany przez IT w sposób rzetelny i którym uniemożliwia znalezienie, jakby to ująć najprościej, na którym po prostu nie ma błędów, które były uciążliwe dla użytkowników. Chyba taka dosyć fajna rzecz, o której warto wspomnieć, to, że nowy fintech.pl został zaprojektowany w zasadzie przez kobietę. My podeszliśmy do sprawy poważnie, zaufaliśmy pani Aleksandrze Nowickiej, która jest product ownerem w Leando. Zaprojektowała ten serwis tak, że no powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony i wielkie ukłony w stosunku do niej, w stosunku za to, że się napracowała i miała tą wizję, żeby zrobić to w ten nowoczesny sposób. A wracając już do twojego pytania, to przez ostatnie 3 lata wydarzyło się naprawdę wiele. Przede wszystkim sektor fintech zaistniał w przestrzeni publicznej. To nie jest już ciekawostka geekowska, jak jakaś ekskluzywna, zamknięta gdzieś wtyczka do telefonu, którą jarają się osoby, które są ekspertami w danej branży. Fintech po prostu przyszedł do ogółu. Wiele osób, które wcześniej nawet nie zdawały sobie sprawy z tego, że są użytkownikami usług fintechowych, dzisiaj już chyba nie mają takich wątpliwości. Na pewno takim miejscem, który był dla mnie momentem, który był dla mnie przełomowy, jeśli chodzi o sam sektor fintech i to, co udało nam się opublikować, to ta dynamika, która pokazywała, że tym obszarem są również zainteresowane instytucje publiczne, ale również i instytucje zaufania publicznego, czyli same banki. Wiemy, że bardzo poważnie podeszły do tematu tworzenia nowoczesnych technologii, kiedy parę lat temu wydawało się, że banki się kończą. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że już tak nie jest. Dosyć taką interesującą sprawą z naszej perspektywy jest funkcjonowanie challenger banków, o których dosyć dużo piszemy, dużo publikujemy takich informacji na fintech.pl, ale jakoś ich działalność w Polsce jest niewidoczna. Powodów jest oczywiście bardzo dużo, bo
w zasadzie w pierwszej piątce największych banków w Polsce spokojnie zjadają na śniadanie te challenger banki, które ze swoim produktem przychodzą. Widzimy, że też było parę upadków po drodze. 3 lata to nie jest, to jest krótko, ale również też długo dla wielu biznesów. Też wiemy, że parę startupów nie przetrwało. Są takie momenty w biznesie, które są dla nas bardziej przykre, bo musimy opublikować informację, która po prostu świadczy o czyjejś porażce, ale to jest naprawdę bardzo przyjemne, że ludzie, którym się może nie powiodło w danym przedsięwzięciu, za chwilkę są w innym przedsięwzięciu i tam im już lepiej wychodzi. Więc taka nauka płynąca z doświadczenia, że nigdy nie wolno się, naprawdę nigdy nie wolno się poddawać.
Tak, to też ze swojej perspektywy mogę dodać, że przez te 3 lata zdecydowanie więcej pisaliśmy o sukcesach i pozytywnych informacjach niż o tych porażkach, o których wspomniałeś.
To prawda, misją naszego serwisu jest przede wszystkim wspieranie rozwoju sektora fintech, a nie pokazywanie palcem, że ktoś coś zrobił źle albo komuś po prostu nie wyszło. Dla nas to jest zawsze przykra informacja, ale rzetelność dziennikarska wymaga nas tego, żeby takich rzeczach informować. Ale tak, zgadzam się z tym, że ja jako redaktor naczelny 3 lata temu podjąłem taką decyzję, że chcę, żeby nasz serwis był serwisem pozytywnym, serwisem z dobrymi wiadomościami, gdzie przeważająca ilość, liczba informacji będzie dotyczyła właśnie sukcesu. Dlaczego? Dlatego, że misja jest prosta. Chcemy wspierać polski sektor fintech tylko tyle i aż tyle. Dlatego oczywiście trzeba się czasami skupić na porażce, bo z niej płynie jakaś nauka, ale nie dajmy się zwariować, bo jeżeli będziemy codziennie gonili za sensacją, to nigdzie nie dojdziemy.
To prawda. Wiesz, skoro mówimy o nowym fintechu, to warto powiedzieć parę słów o wydarzeniach, które mogą zmienić kształt branży w najbliższych miesiącach. Co się wydarzy w najbliższym czasie takiego najistotniejszego z punktu widzenia fintechów i całego rynku finansowego?
Bardzo trudne pytanie mi zadałeś. Wiem, że zadajesz je wszystkim, dlatego ja też muszę na nie odpowiedzieć. W mojej opinii przyszłość fintechów nie jest może różowa. To są jakieś odcienie kolorów pastelowych oczywiście, ale z takich wydarzeń, które mógłbym wskazać, to przede wszystkim ja na to patrzę pod kątem prawnym, regulacyjnym. Jeżeli jest środowisko i infrastruktura do tego, żeby dane przedsiębiorstwa się rozwijały, to będzie wszystko szło w dobrym kierunku. Ale nie tylko to.
Myślę, że w najbliższym czasie kluczowe będzie wdrożenie oczywiście PSD2, ale to nie jest nic odkrywczego. Ja widzę też duże pole do popisu w regulacjach europejskich. Mam nadzieję, że Polska jako dosyć duży rynek otworzy się bardziej na usługi, które są oferowane przez zagraniczne podmioty pochodzące z Unii Europejskiej. Widzę olbrzymi potencjał w social mediach. On jest jeszcze gdzieś tam zagrzebany i nieporadnie funkcjonuje, ale mam wrażenie i przekonanie, że tutaj potencjał jest jeszcze duży. Na pewno dojdzie do jakiejś unifikacji na rynku, bo tych podmiotów fintechowych jest może nie za dużo, ale optymalizacja wymaga tego, żeby działać na większą skalę, trzeba czasami działać po prostu w taki sposób, aby pozyskać jak najwięcej kapitału i nie kłócić się o mały kawałek tortu, tylko popatrzeć na większy obraz. Cała masa zagrożeń regulacyjnych dla różnych podmiotów, to tutaj oczywiście można wspominać o chociażby teście przedsiębiorcy, groteskowy wręcz pomysł, ale on może być niebezpieczny dla startupów i dla tych małych firm, które optymalizują się w jakiś sposób i korzystają z usług faktycznie jednego podmiotu. Tutaj chyba nawet tego nie trzeba jakoś specjalnie tłumaczyć, że należy wspierać przedsiębiorczość, a nie ją zwalczać. Myślę, że też bardzo istotnym zagadnieniem dla branży jest to, jak sobie poradzi Polska w Unii Europejskiej pomniejszoną Wielką Brytanię. Ja wydaje mi się, że do Brexitu nie dojdzie, ale wiemy, że to wywołuje ruchy po stronie firm, które szukają jakiegoś rozwiązania, by dalej móc świadczyć usługi na terenie Unii Europejskiej dla obywateli Unii. Martwi mnie to, że Litwa tutaj wiedzie prym w rozdawnictwie licencji, nie będę tego nazywał inaczej. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że rozsądne firmy powinny szukać nadzoru i rynku, na którym będą działać i operować faktycznie tam, gdzie uzyskują z tego tytułu korzyści, osiągają przychody. Jeżeli firma planuje działalność w Polsce dla polskich klientów, to może to zabrzmi nazbyt nacjonalistycznie, ale nie uważam tego za rozsądne rozwiązanie, aby pozyskiwać licencje w innych krajach, tylko dlatego, że na to pozwalają przepisy, co oczywiście wymaga również takiego krótkiego disclaimeru, że dobrze by było, żeby ten nadzór w Polsce był otwarty dla tych podmiotów, bo te rzeczy się nie biorą z niczego i mają swoją przyczynę, dlaczego akurat Litwa jest takim miejscem, gdzie te licencje łatwiej, może nie łatwiej, ale szybciej można pozyskać. Dobrze, Rafał, to teraz odwracając rolę, jakie najciekawsze teksty miałeś okazję w życiu napisać, które spowodowały to, że ten włos się zajeżył i pomyślałeś, tak, wiem, że to jest właśnie to, co chciałem napisać, znam się na tym i pokażę moim użytkownikom, moim czytelnikom, że to jest ważny temat.
No to teraz ty mi zadałeś trudne pytanie. Musiałbym się chwilę nad tym zastanowić, ale tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy, pierwsze teksty, to na pewno wszystkie te tematy, które dotyczyły takich właśnie ważnych wydarzeń dla fintechów, ponieważ miałem poczucie wtedy, że to jest faktycznie ważny przekaz, że trzeba to zrobić naprawdę dobrze, żeby przekazać takie ważne informacje czytelnikom i uczestnikom rynku. No było też dużo tekstów, które miały taki charakter bardziej ciekawostki, które też fajnie się pisało, miały bardzo fajny odbiór wśród czytelników, więc tego typu teksty też pamiętam.
Ja wiem, że ty lubisz ciekawostki. Coś znajdziesz, wyłuskasz, przeczytasz, a potem wychodzi z tego taka perełka. Mamy tego naprawdę sporo, zachęcam do przeszukiwania. No, z takich ciekawostek, to co było najciekawsze dla ciebie?
No i znowu teraz mnie zażyłeś, bo musiałbym odkopać gdzieś w głowie taki tekst.
Latające drony?
Pamiętam tekst o dronach, czy latające taksówki. Pomysłów naprawdę było dużo.
Latające drony to jest masło maślane chyba, ale tak, latające taksówki.
Latające taksówki, właśnie. Chociaż z tymi dronami to też tak jest to dosyć niebezpieczne, prawda? Że jakby drony nam zaczęły latać nad głowami. Kwestia tego, jakby taki dron nagle dostał awarii, miałby spaść komuś na głowę, no byłoby to dosyć niebezpieczne.
A dlaczego to jest ważne dla fintechów? A dlatego, że na fintech.pl piszemy również o nowoczesnych technologiach, takich jakie będzie oferować 5G, a automatyzacja różnych czynności, bezpieczeństwa publicznego będzie robotyzowana, więc tutaj zwracanie uwagi na to, co się dzieje gdzieś na świecie, powoduje to, że ci, którzy chcieliby coś takiego wdrożyć w Polsce, znajdują inspirację nie na zachodniej stronie internetowej, w obcym języku, tylko u nas na fintech.pl. Widzą, że skoro to już jest u nas, to znaczy, że prawdopodobnie ktoś zaraz się tym zainspiruje. Dobrze jest mieć taką świadomość.
Tak, no też wiadomo, że jednymi z najciekawszych tekstów zawsze są takie teksty lekko kontrowersyjne, które zostawiają jeszcze pole do własnych domysłów. Pamiętam na przykład tekst, który dotyczył Ilona Muska odnośnie tego, jak traktuje swoich pracowników, bo to też był głośny temat o tym, że pracownicy w jego fabryce byli traktowani, no, delikatnie mówiąc, źle. Też Musk był o to oskarżany wielokrotnie. Oczywiście miał też dużo obrońców, tak, którzy twierdzili, że to tak zwani hejterzy jego pomysłów starają się mu za wszelką cenę rzucać kłody pod nogi.
Nie możemy się doczekać, aż Elon Musk przyjedzie do Polski i tutaj wystartuje z jakimś biznesem. Mamy nadzieję, że kiedyś w końcu trafi na jakiś nasz artykuł z zaproszeniem i zainspiruje go do działania. Masz rację, to podejście behawioralne do sektora, do pracowników sektora fintech też się zmieniło w ostatnim czasie, bo jeszcze jak zaczynaliśmy, to tak młodzi ludzie, milenialsi, głowa pełna marzeń i wyobrażeń o tym, że zmienią świat na według swojej wizji, że wszystko jest takie piękne, łatwe i proste i technologie są odpowiedzią na wszystkie problemy. No a na przestrzeni czasu okazuje się, że wszyscy dojrzewają i nie o to chodzi, żeby być młodym ciałem, ale przede wszystkim młodym duchem i ja na przykład ze swojej perspektywy dostrzegam, że nie będę tutaj mówić po nazwiskach, że najwięksi fintechowcy to są naprawdę już osoby, które mają wiele, wiele lat doświadczenia za sobą, duże osiągnięcia w takim tradycyjnym, powiedziałbym, biznesie finansowym i tutaj przechodzą i robią coś naprawdę interesującego, o czym warto pisać.
Tak, no bo to, o czym też wspomniałeś już wcześniej, że fintech przestał być domeną startupów, ale stał się też domeną dużych instytucji, czy banków, czy tak zwanych big techów, tak? Czyli wszystkich tych firm, które po prostu zajmują się technologiami, ale także zaczynają interesować się po prostu rynkiem finansowym, ponieważ widzą tam ogromny potencjał, szczególnie na rynkach, gdzie sektor bankowy nie jest zbyt dobrze rozwinięty, mam tu na myśli rynki na przykład azjatyckie, tak? Jak Indie czy Chiny.
A to dosyć często poruszana kwestia, że w krajach, w których bankowość konsumencka jest na bardzo niskim poziomie, tam dynamicznie po prostu te nisze zagospodarowują bardzo szybko fintechy, które miewają nawet gorszy produkt i usługę niż wiele startupów w Polsce, tylko tam jest rynek, tam jest popyt na to. Bo jeżeli ktoś nie ma konta w banku i nie może go założyć w sposób prosty, czytelny, bo nie ma na przykład dowodu osobistego albo ma do najbliższego oddziału banku 50 kilometrów, no to tam, ale za to może się połączyć z internetem, bo ma smartfona za $80, no to tutaj aż się prosi, żeby rzeczywiście ten rynek się tak rozwijał w tych obszarach. W Polsce to działa trochę inaczej i nasze fintechy, te, które chcą w Polsce funkcjonować, one naprawdę stoją przed olbrzymim wyzwaniem, bo one muszą sprostać oczekiwaniom, które są na dużo wyższym. Ta poprzeczka jest dużo wyżej postawiona niż w fintechach azjatyckich.
Muszą wymyślić po prostu coś, czego nie ma na naszym rynku, a ta nisza nie jest duża po prostu, tak?
Tak, tak, to prawda. Na przykład aplikacje do dzielenia rachunków. No w Polsce to po prostu nie ma racji bytu na ten moment, ponieważ mamy szybkie przelewy ekspresowe na numer telefonu i tyle. Można po prostu dokonać przelewu, spojrzeć na paragon i podliczyć sobie w głowie, jaka jest tam kwota do przesłania znajomemu i sprawa jest rozwiązana. Nie trzeba się rejestrować w specjalnej aplikacji, weryfikować przez 10 czy 12 osób, a nie oszukujmy się, że wychodzimy często ze znajomymi, poznajemy też nowe osoby. No, tak to musi niestety wyglądać, że coś musi odpowiadać na rzeczywistą potrzebę. Z innych takich ciekawych spraw, które zrobiły chyba wrażenie i potwierdzają tę tezę, że fintechy w Polsce muszą oferować coś naprawdę ekstra, żeby zachęcić, to chyba to, co zrobiły ostatnio kantory internetowe. Ja jestem pełen podziwu dla tego i w jaki sposób odnajdują się na tym trudnym rynku i oczywiście znamy wszyscy historię kantorów internetowych, ale kiedyś to było rzeczywiście tylko po prostu wymiana waluty w internecie. Dzisiaj co oferują kantory internetowe swoim użytkownikom? To jest po prostu kosmos. To jest kosmos.
No też ze względu na konkurencję też na tym polu właśnie płatności międzynarodowych czy wymiany waluty, bo przecież mamy Revoluta, tak, który w Polsce cieszy się dużą popularnością.
Liczyłem na to, że nie będziemy o rewolucie w pierwszym podcaście.
No nie da się nie wspomnieć, bo też odnośnie tego, że banki zaczęły bardzo mocno iść w tym kierunku, tak, czyli po prostu zaczęły oferować podobne usługi, które oferuje Revolut, czyli tak zwane pakiety wielowalutowe, karty, rachunki darmowe, tak, więc no to też jakby tu kantory mają konkurencję, bo niemal każdy bank ma własny kantor.
Mają konkurencję, zgadzam się z tym. Z innych inspirujących rzeczy, o których warto wspomnieć, to jak się rozwija w ogóle bezgotówkowość w Polsce. No to 3 lata temu mimo wszystko ten udział osób operujących tylko gotówką był znacznie wyższy niż dzisiaj. Ponad 50% w tym momencie transakcji jest wykonywanych bez użycia papierowych pieniędzy w Polsce. To oczywiście stwarza wiele ryzyk dla osób, które mogłyby mieć problem z tego tytułu, że nie mają dostępu do gotówki, a chciałyby mimo wszystko nią płacić, bo tylko mają gotówkę. A z drugiej strony dosyć niedawno w trakcie jednej z konferencji jeden z uczestników powiedział ciekawą rzecz, naprawdę interesująca obserwacja, że mamy w Polsce już pokolenie ludzi, to są młodzi ludzie, którzy nigdy na swoje własne oczy, nigdy nie trzymali w ręku swojej pensji. Rafał, ty kiedyś widziałeś swoją pensję?
Kiedyś widziałem, ale to dawno temu jeszcze, jak dorabiałem sobie na studiach, na początku studiów czy koniec liceum, ale to było tak dawno, że...
Dawno. Ja bym ci powiedział, co to jest dawno, chociaż jestem tylko trochę starszy od ciebie, ale faktycznie mamy taką sytuację, że cała rzesza młodych ludzi, młodych pracowników po prostu nigdy nie widziała na oczy swoich pieniędzy.
Ja też pytanie, czy chciałaby je zobaczyć? Bo chyba nie. Tak, to też ważne jakby pytanie.
Wiem, do czego zmierzasz.
Chodzi o to, że większość młodych ludzi jest zadowolona z tego, że wcale nie chce korzystać z gotówki, że nie przeszkadza im to, że nie widzą nawet swojej pensji na oczy, tak? Tylko że wszystko, że obracają tym pieniędzmi bezgotówkowo po prostu.
Tak, a my wspierając rozwój sektora fintech liczymy na to, że będą mieli jak najwięcej, najwyższe te liczby na swoim koncie. I te pensje będą jak najwyższe, nominalnie. Więc tak, to są takie rzeczy, które zwróciły uwagę. No i chyba zapomnieliśmy też o dosyć ważnej rzeczy. Apple Pay.
No tak, no to był taki przełomowy moment na pewno na naszym rynku. Tak długo wyczekiwany, przecież pamiętamy jakie wyczekiwanie było, tak? Wśród Polaków na płatności Apple Pay. A potem z kolei jak już się pojawiły, to żeby poszczególne banki je wdrażały na portalach społecznościowych, na profilach tych banków, klienci domagali się wręcz tego wdrożenia, co było zjawiskiem bez precedensu.
Tak, banki się ścigały o to, kto będzie w końcu miał ten Apple Pay. To było nawet zabawne śledzić w mediach społecznościowych, jak użytkownicy po prostu domagają się tego, żeby dostać nową technologię, żeby w końcu ich bank to wdrożył. Grozili, że przejdą do innego banku, zmienią konto, zamkną rachunek i tyle ich będą widzieć. Ja nawet miałem okazję rozmawiać z jednym z członków zarządu dużego banku, któremu się nie powiodła ta sztuka uruchomienia Apple Pay w tej pierwszej fali we wrześniu, na jesieni 2018 roku. To mówił wprost, że no to po prostu siara. Po prostu siara. Tak, trzeba o tym pamiętać, że nawet ludzie na eksponowanych stanowiskach są tylko ludźmi i używają normalnego języka w komunikacji.
No właśnie, jeszcze jest jedna rzecz poza Apple Payem, o której do tej pory nie powiedzieliśmy, czyli e-commerce, zakupy przez internet, bo obok tego też nie możemy przejść obojętnie, bo tak jak widzimy wzrost popularności płatności bezgotówkowych, to taki sam albo jeszcze większy boom widzimy też na polu zakupów online. Jak możesz się odnieść też do kwestii tego wzrostu tego rynku?
Moim zdaniem momentem przełomowym dla rynku e-commerce w Polsce było wprowadzenie Allegro Smart. Tak to ujmę. Bardzo dużo ludzi z tego korzysta, wiem o tym i jest to fajne rozwiązanie, które napędza rynek. W e-commerce jest jeszcze dużo do zrobienia. Widzimy, że pojawiają się nowe usługi finansowe, które umożliwiają zakup na przykład z odroczoną płatnością. To jest rewelacja dla wielu aspektach psychologicznych dokonywania zakupów. To ułatwia ludziom podejmowanie decyzji o tym, żeby sfinalizować transakcje. Więc tak, to jest bardzo ciekawe. E-commerce napędza fintech. Może nie jest tym głównym motorem rozwoju sektora fintech, ale na pewno napędza. I tutaj widzę, że te 50 miliardów, o którym się mówi w wartości rynku, to jest dopiero początek. Przed nami jest jeszcze, myślę, że spokojnie wielokrotność tej kwoty. Myślę, że już chyba omówiliśmy takie najistotniejsze kwestie, bo po więcej zapraszam oczywiście na nasz serwis, żeby Państwo mogli sobie spokojnie przeczytać. W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na na sekcję aktualności i na to, że Rafał Tomaszewski, redaktor fintech.pl, to jest jeden z chyba moim zdaniem bardziej wybitnych ekspertów. Warto słuchać, co mówi i co pisze.
Ze względu na moją wrodzoną skromność nie skomentuję tej pochwały. W takim razie to dziękujemy Państwu za uwagę, bo patrzę tak na zegarek, mamy tu już około pół godziny, więc jak na pierwszy podcast myślę, że w zupełności wystarczy.
Na pewno będą kolejne odcinki, bo mamy jeszcze bardzo wiele kwestii, obszarów do omówienia. W kolejnych odcinkach na pewno będziemy bardziej szczegółowo podchodzić do tematów.
Tak, to nie ulega wątpliwości, zapraszamy.